Drodzy święci, dochodzimy teraz do bardzo szczególnego poselstwa, poselstwa 11. Powiedziałbym, że nigdy tak naprawdę nie zagłębiliśmy się w ten temat. Począwszy od 1936 roku w posłudze brata Lee aż do jej końca. Jest to niczym złoto, złota żyła. Biegnie od początku do końca. Musieliśmy to omówić, ponieważ to coś tak ogromnego. Nie tylko w Księdze Przysłów, lecz także w całej Biblii, zwłaszcza w Starym Testamencie i oczywiście w Księdze Przysłów i aż przechodzi do Nowego Testamentu. Przeczytam temat, posłuchajmy. Głębsze znaczenie bojaźni, jaką mamy wobec Pana w Bożej ekonomii. Wiecie, gdy zacząłem nad tym pracować, byłem zatroskany i trwałem mocno przed Panem. Powiedziałem mu, Panie, nie chcę zobaczyć niczego, ani zajmować się niczym, co jest poza Twoją ekonomią. Jeśli o tym mówimy, musimy to widzieć w sferze Bożej ekonomii. Myślę, że w miarę omawiania poszczególnych punktów zobaczymy Bożą ekonomię w każdym głównym punkcie. Zobaczymy Bożą ekonomię wraz z Bożym udzielaniem, realizującym tę ekonomię. Jestem bardzo wdzięczny, że Pan postawił tę sprawę otworem przed nami. Chciałbym teraz przypomnieć, myślę, że to było w poselstwie 8, o wielorakiej Bożej mądrości, że tematem Księgi Przysłów jest prowadzenie pobożnego życia dzięki Bożej mądrości. Dodam jeszcze, że księga ta uczy nas, w jaki właściwy sposób mieć styczność z innymi. Sekret tego polega na zapieraniu się w siebie i życiu w Bogu. Posłuchajmy, wprawdzie Księga Przysłów mówi o tym, jak się zachowywać, nie upomina tych, którzy żyją w naturalnej sferze. Bardzo wiele ludzi podchodzi do tej księgi w naturalnej sferze, ale to nie upomnienie dla tych, którzy w tej sferze żyją. To raczej, posłuchajmy, przewodnik dla tych, którzy żyją w zmartwychwstaniu. Czy to nie jest wspaniałe? Tacy zapierają się własnego ja, nie polegają na własnym ja, ufają jedynie Bogu i żyją w Nim. Myślę, że wspaniale jest uświadamiać sobie, że to przewodnik dla tych, którzy żyją w zmartwychwstaniu, a żyć w zmartwychwstaniu to zapierać się własnego ja, nie polegać na nim, porzucać własne ja i ufać wyłącznie Bogu, który jest dla nas wszystkim. To również jest Boża ekonomia. Zanim przeczytam punkt rzymski pierwszy, który jest ważnym punktem, chciałbym powiedzieć, że z jednej strony możemy powiedzieć, iż bojaźń Pańska to pełen czci respekt przed Bogiem, trwoga. Teraz patrzę na to od strony wierzących. Nigdy nie możemy stracić poczucia Bożej mocy wzbudzającej lęk. Gdy za pierwszym razem przyszedłem do życia kościoła, brat James, który był w Houston, może zaświadczyć, że moim ulubionym słowem było zadziwiające. Czyż nie? Byłem poruszony do głębi tym, czym bracia się dzielili, co uwalniali. Dla mnie to było doprawdy zadziwiające. Wciąż pamiętam, czym dzielił się ze mną Dirk Engel. Siedziałem z nim przy stole, byłem nowiuteńki na spotkaniu. To wywarło na mnie ogromne wrażenie. Zmieniło me życie. Ten kontakt z bratem i z innymi. Nie powinniśmy więc nigdy tracić poczucia tej Bożej mocy wzbudzającej lęk. W Księdze Rodzaju 28:17 Jakub miał sen od Boga. Przyśnił mu się. Przyśnił mu się dom Boży, Betel. Jakub śnił o drabinie, która przynosiła niebo na ziemię, łączyła ziemię z niebem. Gdy się obudził, pierwsze co powiedział, jakim lękiem napawa to miejsce. Jakie straszne to miejsce. Takie odczucia powinien wzbudzać w nas Kościół. Jakim lękiem napawa to miejsce. Wspomnę o innym wersecie. W Księdze Daniela 9:4 prorok modli się do Boga. W modlitwie reprezentuje cały naród Izraela. Daniel był mężem drogocenności, ale wyznawał grzechy ludu, utożsamiał się z nim. W wersecie 9:4 mówi o Panu jako wielkim i strasznym Bogu. Czyż to nie wspaniałe? Doprawdy wspaniałe. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że gdy boimy się Pana, świadczy to o czci, otwartości i posłuszeństwie. Mamy więź z Panem, bliską więź, którą cechuje cześć, otwartość i posłuszeństwo. To całkowicie właściwe. To dobra strona. Przechodzę teraz do punktu pierwszego. To główna sprawa, jaką poruszał brat Lee, bieżąca. Co przez to rozumiem? Gdy odchodził do Pana, wielu z nas to może powiedzieć. Tak rzekł. Wprawdzie odchodzę do Pana, ale moje słowa wciąż mówią. Chwała Panu. Tak było i tak wciąż jest. Bardzo jestem za to wdzięczny. Punkt rzymski pierwszy. Pierwsza zasada, zgodnie z którą człowiek ma prowadzić właściwe ludzkie życie, polega na baniu się Pana, szanowaniu Go. Bać się Pana to bać się tego, że Go urazimy, utracimy Jego obecność i nie otrzymamy Go w formie nagrody w następnym wieku. Te trzy aspekty są bardzo, bardzo ważne. Co to znaczy bać się Pana? Bać się tego, że Go urazimy. Kochamy Go, nie chcemy Go urazić. Nie chcemy utracić Jego obecności. Tego powinniśmy się bać. Utracić Jego obecność. Od strony doświadczenia, gdy tracimy Jego obecność, to jakbyśmy mieli przedsmak tego, czym są zewnętrzne ciemności. Wiecie, co przez to rozumiem? Znajdować się w zewnętrznych ciemnościach to najgorsze, co się może trafić w ciągu tysiąca lat. Gdy tracimy Pańską obecność, choćby na chwilę, nie mamy w ogóle światła. Poselstwo szóste lub siódme ze studium życia listu do Kolosan wyjaśnia, czym jest światło, że to Pańska obecność. Bardzo lubię tę definicję. Światło to Pańska obecność, to Boża obecność. Boimy się więc tego, że utracimy Jego obecność. To dotyczy tego wieku? I co jeszcze? Powinniśmy bać się tego, że ominie nas Jego nagroda w wieku następnym. Jak dla mnie, to byłoby tragedią, gdybyśmy w tym wieku przeżyli życie bez Jego obecności, a zwłaszcza prowadzili życie, które nie prowadzi do otrzymania Go w formie nagrody w wieku następnym. To dlatego Pan przyprowadził nas do swego odzyskiwania, żebyśmy się przygotowali i stali Jego oblubienicą na 1000 lat i otrzymali Go w formie nagrody na 1000 lat, kiedy to będziemy mieli z Niego ucztę przez 1000 lat i będziemy królować z Nim przez te 1000 lat. Dalej słowa naszego brata o bardzo praktycznym wydźwięku. Powinniśmy bać się tego, że ominie nas Pański uśmiech w tym wieku i Jego nagroda w wieku następnym. Czyż nie jest to Boża wieczna ekonomia? Jego uśmiech oznacza, że żyjemy w osobie Chrystusa. Według drugiego listu do Koryntian 2:10 żyjemy w spojrzeniu Jego oczu. On wlewa się w nas. Jego uśmiech jest czymś bardzo praktycznym. To subiektywna strona definicji tego, czym jest Jego obecność. Tę definicję znajdziemy w książce Wszechzawierający Chrystus, gdy brat Lee mówi o zasadach rządzących zawładnięciem ziemi. Pierwsza taka zasada to Pańska obecność w słupie obłoku i słupie ognia. Określa, czym jest Pańska obecność. To Jego uśmiech. I mówi, że jeśli cieszymy się Jego uśmiechem, to mamy wszystko. Mamy wszystko. Jeśli żyjemy w Pańskiej obecności w tym wieku, On stanie się naszą nagrodą w wieku następnym. Brat Lee często się modlił, gdy wychodził na podium. Pamiętam, jak przez pewien czas modlił się następująco. Panie, Twoja obecność znaczy dla nas wszystko, zarówno w naszym życiu, jak i w dziele. Bardzo tę modlitwę lubiłem. Dobrze. Księga Przysłów 1:7 mówi, bojaźń Jahwe jest początkiem poznania. To poznanie w świetle całej Biblii i wiecznej Bożej ekonomii to subiektywne poznanie Chrystusa. Paweł powiedział, poznać Go. Chcę znać Go osobiście, czule i blisko. Chcemy mieć takie poznanie. W liście do Efezjan 4:30 Paweł nakazuje nam, nie zasmucajcie świętego Ducha Bożego, w którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Dzień odkupienia to dzień odkupienia naszego ciała, gdy ono się przemieni, gdy pochłonie je boskie życie. Nie chcemy zasmucać świętego Ducha Bożego. Co to znaczy zasmucać świętego Ducha Bożego? Sprawiać, że On w naszym duchu nie jest szczęśliwy. Gdy myślę tak sobie o utraceniu Pańskiego uśmiechu, nie wiem, czy tego się wciąż używa, ale był taki obrazek. Żółta twarz, a na niej dwie kropki. Na środku nos i uśmiech. Pomyślałam sobie, no, to może być obraz Pańskiej obecności w nas. Gdy uśmiech odwrócimy do góry nogami, o tak, jeśli nie mamy Pańskiego uśmiechu, zasmucamy świętego Ducha Bożego. Nie chcemy znaleźć się w takim położeniu. Przytaczamy tu drugi list do Koryntian 5:9-10. Paweł mówi między innymi, zabiegamy o ten zaszczyt, by być mu miłymi. Bardzo to lubię. Powinniśmy się tym modlić, mówić, Panie, wlej we mnie taką determinację, jaką miał Paweł. Chcę tego samego, co miał on. Dzięki Twemu miłosierdziu, nie mej sile, ale ani zdolności, modlę się, żebym był jedno z Tobą i zyskał zaszczyt, by być Tobie miły. To najwyższy zaszczyt, jaki możemy otrzymać w tym wszechświecie. Punkt A. Bać się Pana to brać Go pod uwagę i szanować we wszystkich sprawach. Nigdy nie zapominajmy, że On jest wspaniałym Bogiem, który nas stworzył. Czyż nie jest to chwalebne? On jest wspaniałym Bogiem, który nas stworzył. Księga Izajasza 43:7. Zachęcałbym, żebyście tak czasem modlili się do Pana. Słowa o potężnym wydźwięku. W tym wersecie Bóg mówi, których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. To po to nas stworzył, ukształtował w jednym celu, ku swej chwale. Czym jest chwała? To zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. To w takim celu Bóg nas stworzył. Jak Bóg uzyskuje taki zbiorowy wyraz? Musimy napełnić się Jego bogactwem. List do Efezjan 3:8 mówi o niezgłębionym bogactwie Chrystusa. Wersety 1, 22 i 23 mówią o ciele Chrystusa, które jest pełnią tego, który napełnia wszystko we wszystkim. A w wersecie 3:19 mowa jest o pełni Bożej. Jesteśmy w odzyskiwaniu od jakiegoś czasu. Brat Lee to przedstawiał. Zwykł mówić, jest pełnia Ameryki. Są bogactwa. Prosił jakiegoś dużego brata, by wszedł na podium. Ja nie mogłem się skryć. Czasem mnie przywoływał na podium, ale czasem brata Dicka Taylora. Ja mogłem wówczas odetchnąć. I mówił, spójrzcie, ten brat wyraża pełnię Ameryki. Dlaczego? Bo ma w sobie pełno jej bogactw. Wołowinę, hamburgery. Te rzeczy nie są dla nas dobre, w każdym razie, ale to bogactwa Ameryki. Dlatego stał się on jej pełnią, jej wyrazem. Tak samo codziennie musimy zyskiwać po trochu więcej z bogactwa Chrystusa. Osobiście ze względu na zbiorowy Jego wyraz, zbiorowy wyraz Boga. Gdy napełnimy się tymi bogactwami, gdy one się z nas przelewają w aspekcie zbiorowym, stajemy się zbiorowym wyrazem Boga, co jest Jego chwałą. To Jego pragnienie. Dalszy ciąg punktu A po średniku. Jeśli boimy się Pana, powstrzymuje to nas od czynienia zła. Powoduje również, że poruszają nas cierpienia, jakie inni przychodzą, i że okazujemy im miłosierdzie oraz współczucie. Bardzo mi się ten punkt podoba. Zobaczymy to w innych punktach. Dlaczego tak jest? Punkt B. Bać się Pana to nie tylko uciekać przed grzechami, lecz także jeszcze bardziej zapierać się własnego ja. Bać się Pana to nie tylko bać się tego, że zgrzeszyliśmy, bądź że jesteśmy ludźmi światowymi, lecz także bać się tego, że czynimy coś z siebie, a nie z Pana. Do pewnego stopnia wyrobiłem nawyk, ale potrzebuję go jeszcze więcej. Kiedykolwiek służę, zawsze ze mnie wypływa modlitwa. Panie, chcę służyć Ci w swoim duchu. To list do Rzymian 1:9. Również Panie, chcę służyć Ci przez Ducha Bożego. To list do Filipian 3:3. Zawsze tak się modlę. Oczywiście, jeśli służymy w swoim duchu, przez Ducha Bożego, musimy odrzucać własne ja. Gdy tak służymy, nie ma niczego z naszego ja. Wszystko pochodzi z Pana. Gdy służymy świętym w czymś, czy to jesteśmy z nimi pojedynczo, czy z jakimś nowym wierzącym, czy na spotkaniu grupowym, czy na większym spotkaniu. Nie chcemy niczego, co by pochodziło z naszego ja, bo to nic nie znaczy. Co więcej, to puste, to nic. Nic to nie znaczy w Bożych oczach. Chcemy więc, by wszystko pochodziło z Niego. To dlatego bardzo lubię drugi list do Koryntian 4:5, w którym Paweł mówi: nie głosimy samych siebie. Nie głosimy samych siebie. Niestety, jeśli weźmiemy pod uwagę pewnych konkretnych głosicieli, nie ma ich tutaj, to jedynie Pańskie miłosierdzie, że jesteśmy tu. To smutne, gdy słuchamy kogoś, jak przemawia, i pozostajemy pod wrażeniem tylko jego osoby. Powiedzmy, że ktoś jest wspaniałym piłkarzem. Odradza się na nowo, składa świadectwo, jest prostoduszny, składa świadectwo, dobrze, ale ściśle mówiąc, nie ma wystarczająco wzrostu w życiu, by się dzielić. Jeśli dzielimy się za wcześnie w swoim życiu chrześcijańskim, to może zniszczyć. Nieświadomie może ten ktoś głosić siebie. Powiedzmy, że jest w grupie wybranych zawodników i opowiada, jak grał w piłkę nożną, a potem został zbawiony. O, był w tej grupie, był taki dobry i to tylko wywiera na was wrażenie. Nie ma tu mowy o Chrystusie Jezusie, Panu. Zawsze w nas powinno być święte dążenie. Panie, zbaw mnie od głoszenia siebie. Chcę głosić Chrystusa Jezusa, Pana. Nie chcę, by inni odnosili owo wrażenie. Gdy głoszę, jeśli mówię coś o sobie, to jedynie jako o niewolniku, który jest taki ze względu na Jezusa. Głosimy więc Chrystusa Jezusa jako Pana, a siebie jako niewolników, którzy są takimi ze względu na Jezusa. To czyste. Teraz chciałbym podać dwa przykłady z Biblii o tych, którzy nie bali się Pana. Nie poważali Go, nie odrzucali swego ja. To na podstawie książek. Pierwszego przykładu dostarczają Nadab i Abihu w Księdze Kapłańskiej 10:1. W tym wersecie czytamy, że służyli oni z Aaronem i złożyli w ofierze obcy ogień. Czym jest ten obcy ogień? To coś obcego Bogu. On tego nie uznaje. To nie pochodzi z nieba. Nie taki ogień płonął na ołtarzu. Ogień, który płonął na ołtarzu samopalenia, stąpił z niebios i zapalił ogień na tym ołtarzu. Na podstawie Księgi Kapłańskiej 6:12-13 widzimy, że kapłan, wstawszy, musiał spełnić swój pierwszy obowiązek, upewnić się, że ogień płonął, że nie wygasł, bowiem Bóg nakazał, niech ogień nie zagaśnie. W tych wersetach przeczytamy o tym, nasz brat dzielił się, że to odnosi się do naszego porannego żywienia z Panem. Gdy wstajemy rano, pierwsze, czym musimy się zająć, to ogniem w nas. Nie chcemy, żeby ten ogień wygasł. Wstajemy, wzywamy imienia Pańskiego, modlimy się słowem, modlimy się słowami posługi, która otwiera słowo. Ogień rozpala się w nas. Tego chcemy codziennie. Nadab i Abihu jednak nie ofiarowali ognia z ołtarza. Ofiarowali ogień przez siebie wytworzony, obcy ogień. Co ten obcy ogień oznacza? Naturalny entuzjazm. Naturalne sympatie. Naturalną siłę. Naturalne zdolności. Wszyscy tacy jesteśmy podświadomie. Nie wiedziałem, czym był obcy ogień, ale pamiętam, gdy byłem młodym wierzącym, czymś się podekscytowałem, a potem czułem się martwy w sobie. Nadab i Abihu ponieśli śmierć. Gdy damy się złapać naturalnemu entuzjazmowi, dotkniemy się duchowej śmierci. I tak się wydarzyło. Zastanawiałem się, co się ze mną stało. Później zdałem sobie sprawę, że Bóg nie chce naszego naturalnego entuzjazmu. Tak, chce, byśmy dla Niego płonęli. Chce, żeby ten ogień był świętym ogniem. Chce, żeby ten ogień był Nim. Ten ogień, który w nas płonie, to Bóg, który jest naszym ogniem. Ogień ten to coś wiecznego, boskiego. To nie coś naturalnego. Nie chcemy, żeby pobudzały nas naturalny entuzjazm, naturalne zdolności, sympatie, siła. Myślę, że James może zaświadczyć, że wiele przeszliśmy w odzyskiwaniu. Ile razy zamęt i co tam jeszcze. Również gdy byliśmy młodzi, było i także również młodzież popadała w naturalny entuzjazm. Nauczyliśmy się wiele z tego. Dzięki niech będą Panu. To przykład tych, którzy nie bali się Pana. Podkreślę, że nie oznacza to, iż nie powinniśmy płonąć dla Pana. Trzeci rozdział Księgi Objawienia mówi jasno o tym, że Laodycejczycy byli letni. Pan nie chce, żebyśmy byli letni, chce, byśmy płonęli. Tak jak w liście do Rzymian 12:11, bądźcie płonący. Gdzie? W duchu. To w nim płoniemy. Nie płoniemy w życiu duszewnym, ale w duchu, służąc Panu. To ważne. Drugi przykład. Miriam. W Księdze Liczb 12:5-10 była siostrą Mojżesza. Aaron był jego bratem. Oboje byli starsi od Mojżesza. Ale to Mojżesz przemawiał przede wszystkim do Bożego ludu. To był sprawdzian zarówno dla Aarona, jak i Miriam. To był ich młodszy brat. Wcześniej Mojżesz poślubił Kuszytkę. To przeszkadzało i Aaronowi, i Miriam. Ściśle mówiąc, stało się to dla nich wymówką, bo trzymali coś w zanadrzu. I tak rzekli. Bóg przemawia przez Mojżesza, też i przez nas. Przemówił przez Aarona, przemówił przeze mnie. Pamiętacie, kiedy przeszli przez Morze Czerwone, Miriam śpiewała. W tej pieśni przemawiał Bóg. Aaron był Bożym rzecznikiem. Rzecznikiem Mojżesza. Ale Bóg mówił do Mojżesza, Mojżesz do Aarona, a ten do ludu. Mówili więc, że oni też przemawiają w imieniu Boga. Co Bóg na to? To przerażające. Zjawił się im trojgu przy namiocie spotkania. Chciał mówić zwłaszcza z Aaronem i Miriam. W wersecie 8 powiedział im o Mojżeszu, że rozmawia z nim twarzą w twarz. Otwarcie, nie w zagadkach. Nie mówię zagadkowo, ale otwarcie z nim. Posłuchajmy dalej. On ogląda postać Jahwe. Posłuchajmy, co dalej Bóg rzekł do Aarona i Miriam. Dlaczego więc nie baliście się mówić źle przeciwko memu słudze Mojżeszowi? O, dlaczego nie baliście się mówić źle przeciwko memu słudze Mojżeszowi? Bóg ukazał się w obłoku, gdy obok się rozproszył, Miriam okryła się trądem. Pamiętamy to z lektury Księgi Liczb. Miriam okryła się trądem. Trąd to choroba symbolizująca bunt. Stary Testament mówi, że był on najłagodniejszym człowiekiem na obliczu ziemi. Na podstawie tego, co powiedział, możemy zobaczyć, jakim był człowiekiem. O Boże, uzdrów ją, niech to się nie stanie z nią, mimo że ona mówiła przeciwko niemu. I Bóg przemówił do Mojżesza. Słyszał, co Mojżesz do niego mówił, ale z powodu powagi tego, co ona mówiła, co było buntem przeciwko wyznaczonej władzy. Bóg na ziemi ma władzę, którą wyznaczył. W ludzkiej sferze policjanci są taką władzą dla nas. Jedziemy samochodem, widzimy czerwone, migające światełko w lusterku, lepiej zjedźmy. To wyznaczona władza w ludzkiej sferze. Paweł mówi o tym w liście do Rzymian, rozdziale 13. Istnieje wyznaczona władza w duchowej sferze. To Boży wybór. Miriam powstała więc w buncie przeciwko Bożej wyznaczonej władzy. Zbuntowała się bezpośrednio przeciwko Bożemu tronowi. To poważna sprawa. Bracia i siostry, gdy mówię o siostrach, to i o braciach, bo są mężowie i żony. W tym poselstwie jednak chcę skupić się na siostrach. Mam ku temu powód. Współpracownicy starają się odczytywać na pierśnik. Smutne dla mnie jest to, że gdy widzę siostry z pewnej grupy wiekowej, 30-40 lat, nie żeby było to tak rozpowszechnione, to fenomen, coś w tym jest. Nie mają szacunku dla mężów swojej głowy. W liście do Koryntian czytamy, że Bóg jest głową Chrystusa, Chrystus głową męża, a mąż głową kobiety. Prawie że chciałbym podzielić się, paść siostrę, pokazać jej ten werset i rzec, czy w to wierzysz? Czy możesz na to powiedzieć amen? Oczywiście mężowie powinni kochać swe żony, oczywiście. Pod koniec Księgi Przysłów mówi się o kobiecie pełnej cnót w ostatnim rozdziale tej księgi. Musimy podlegać Bożej wyznaczonej władzy. Brat Lee wskazuje, że ponieważ Miriam była siostrą, bunt z jej strony był czymś poważniejszym niż bunt Aarona. Aaronowi nic nie zrobił, to później się stało. Miriam osądził, ponieważ ona była kobietą. To było czymś poważniejszym. Powiedział Mojżeszowi, że trzeba ją trzymać w obozie na zewnątrz przez 7 dni. I tam ją umieszczono. Dzieci Izraela nie wyruszały przez 7 dni. Jej bunt zatrzymał Boże poruszanie na tydzień. To było coś poważnego. Powiem tak, stwierdzamy fakt. Gdy brat Lee był z nami, powiem bez zażenowania, miał wizję wieku i był sługą wieku. Pan go posłał do tego kraju ze szczególnym posłannictwem przynieść wizję Bożej ekonomii do tego kraju, a następnie na całą ziemię. Któregoś razu powiedział mi prywatnie, Ed, przyjechałem do tego kraju, wiedziałem, że Pan mnie tu posyła, ale nigdy nie przypuszczałem, że ta posługa, którą uznawał za posługę brata Ni również, będzie miała tu swą podstawę i rozprzestrzeni się na cały świat. Z Jamesem, Robertem należeliśmy do jego najbliższego otoczenia. Dało się odczuć powierzoną mu władzę przez Boga. Nigdy nie powiedział, że jest apostołem. Niczego podobnego. Mam władzę. Fakt jednak jest taki, że był wyznaczoną przez Boga władzą. Niestety, ci, którzy uwikłali się w zamęt, nie uznali tego faktu. W 1988 roku wybuchł zamęt i wielu powiedziało, obdarowanych braci, o, brat Lee studiuje Biblię i otrzymuje światło. My możemy robić to samo. Skierujemy się do Darby'ego, pójdziemy tu. Możecie iść do Darby'ego i być tam bardzo długo, być tam bez końca. Możecie udać się do Darby'ego, ale nie zyskacie tego działu. To jego dział. Musicie to uznać. To jak w czasach Noego. Co zrobicie? Zbudujecie sobie łódź motorową? Oczywiście, że nie. Co zrobicie w wieku Noego? Bóg buduje arkę. Jeśli chcecie przynależeć do Bożego poruszania w owym wieku, musicie iść do Noego i rzec, Noe, co mamy robić, żeby ci pomóc? Dasz mi młotek? Cokolwiek chcesz. Chcę z Tobą współdziałać. Tego powinniśmy doświadczyć w stosunku do brata Lee. Oczywiście brat Lee tak odnosił się do brata Ni. Rzekł pod koniec swego życia. Dzisiaj cieszę się błogosławieństwem z powodu jedności, jaką mieliśmy z bratem Ni. Pod koniec życia powiedział też tak, tak się cieszę, że ta posługa mego starszego współpracownika tak zwycięsko kroczy przez świat. Brat Lee mówił o jego posłudze. Uważał, że to, czym usługiwał, było posługą brata Ni. Był więc całkowicie jedno z bratem Ni. Mówił o tym wielokrotnie. Miał jedno zdjęcie kogoś u siebie w domu, a mianowicie zdjęcie brata Ni, to znaczące. O co mi tu chodzi? Musimy mieć bojaźń pańską. Są starsi, na przykład w naszym mieście. Musimy ich wspierać, modlić się za nich, poważać. To nie w ludzkiej sferze, ale w duchowej. W duchowej i mistycznej sferze. Musimy uznać to, gdzie Pan ich umieścił w ciele Chrystusa. Punkt C. Bojaźń Boża to początek mądrości. Temat Księgi Przysłów jest następujący. Prowadzić pobożne życie za pomocą Bożej mądrości. Nie nabędziemy Bożej mądrości, jeśli nie będziemy mieli Bożej bojaźni. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. W poselstwie na temat mądrości zobaczyliśmy, że mądrością jest Chrystus. To Jego nam się udziela początkowo. Dzięki temu, że mamy bojaźń Bożą. Jeśli nie boimy się Pana, Chrystus jako mądrość nie udzieli się nam. Bojaźń Boża jest więc początkiem mądrości, a poznanie świętego zrozumieniem. Poznanie, mądrość i zrozumienie pochodzą od Boga. Jeśli boimy się Go, szanujemy, będzie to naszym mieniem. To z pewnością jest wieczna Boża ekonomia. Jeśli prawdziwie boimy się Pana, te elementy Bożych przymiotów będą naszą majątnością, rzeczywistością. Zostaną nam udzielone. Co nam się udzieli? Chrystus jako poznanie, mądrość, zrozumienie. On stanie się naszą majątnością w tym sensie, w różnoraki sposób. Druga Księga Kronik 1:10. Ten Bradley dzielił się w książce o boskiej i mistycznej sferze. Powiedział, że modlił się tym wersetem wielokrotnie, gdy był młodym współpracownikiem. To słowa modlitwy Salomona. Odpowiadając na słowa Boga, co chcesz, dam ci. Salomon odparł, że chce otrzymać mądrość i poznanie, by wiedzieć, jak wychodzić i wchodzić pośród tego ludu. W Nowym Testamencie, w liście do Kolosan 2:2-3, czytamy o Chrystusie, który jest tajemnicą Boga. W Nim są ukryte wszystkie skarby. Czego? Mądrości i poznania. Potrzebujemy, żeby Chrystus udzielał się nam, żebyśmy radowali się mądrością i poznaniem, czyli naszym imieniem. Gdy mamy styczność ze sobą nawzajem, ze starszym bratem, starszą siostrą, młodszym bratem czy młodszą siostrą, świętym, który znajduje się w określonej sytuacji, nie możemy polegać na swej naturalnej mądrości. Musimy rzec: Panie, bądź moją mądrością, poznaniem. Uczyń mnie kanałem zaopatrzenia, żebyś wypływał ze mnie i udzielał się tej osobie. Powiem tak, z życia wzięte. Wielu wie, że mam 4 chłopców. Teraz już są dorośli, ale gdy byli młodsi, bardzo ich kocham. Pamiętam, jak wracałem któregoś razu samolotem z konferencji, którą wygłaszałem, jeszcze z innym bratem. Przede mną szła znana osobistość. Nie powiem, kto to był. Ktoś bardzo znany. Na mnie czekali moi chłopcy. Zobaczyli mnie, ominęli go. Tato, tato! Przebiegli obok niego. Dzisiaj to myślę, żeby do niego podbiegli. Poproszę o autograf, coś w tym rodzaju. Ale przynajmniej wtedy tato był dla nich wszystkim. Kiedyś, gdy siedziałem przy stole, mój mały chłopiec czasem widział, że jego tato trochę jest przygnębiony. Nie wiedział, jak mnie paść. Brał puszkę coli. Masz, tato, rozchmurz się. Przynosił mi puszkę coli. Moja żona mówiła: zabierz tę puszkę, nie dawaj mu coli. I on ją zabierał. Ale cenię sobie to tak z ludzkiego punktu widzenia, że synowie chcieli paść swego ojca. Święci, możemy zaświadczyć, że kiedy troszczymy się o nowych wierzących, nie tylko my pasiemy ich, lecz także oni pasą nas, podświadomie nas pasą. Chodzi mi o to, że potrzebujemy Chrystusa, który jest mądrością i poznaniem, żeby kontaktować się z różnymi ludźmi. Również starsi bracia, którzy mają więcej doświadczenia od nas, czasem siedzimy z nimi, ćwiczymy swego ducha, by ich słuchać, to ich pasie. Czyż nie? To ich pasie. Bardzo porusza. Na szkoleniu, niektórzy szkoleni są tacy, że ich już sama obecność mnie pasie. To bardzo poruszające. Bojaźń Pańską opisuje Księga Przysłów 3:5-10. O nich też mowa jest dalej. Powinniśmy modlić się tymi wersetami. Są bardzo dobre. Zaufaj Jahwe z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Jahwe i unikaj złego. Jeśli boimy się Pana, to wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Czcij Jahwe darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów i będą twoje stodoły wypełnione pod nadmiarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. Powiemy o tym później, między innymi o tym, że bać się Pana, to Go czcić. To jedna z najważniejszych rzeczy. Zachęcam do przeczytania tych wersetów później. Punkt rzymski trzeci wlewa w nas bojaźń Pana. To bardzo praktyczne i przystępne. Czytamy w tym punkcie, Izajasz prorokował, że duch Jahwe to oczywiście duch Pana. Czym jest duch Jahwe? Lub kto nim jest? Nie powinienem mówić co, ponieważ duch jest osobą. Kim jest duch Jahwe? To duch mądrości, duch zrozumienia, duch rady. Duch mocy, duch poznania, jak również to duch bojaźni Jahwe. Ponadto on jest duchem bojaźni Pańskiej, duchem Jahwe. Jeśli codziennie napełniamy się duchem, to napełniamy się bojaźnią Pańską. To jeden ze składników wszechzawierającego ducha. Księga Izajasza 11:2 mówi o Chrystusie. Werset trzeci to proroctwo o Chrystusie. Utożsamieni z Chrystusem, w jedności z Nim, mamy przystęp do tego samego Ducha. On jest Duchem. W wersecie trzecim czytamy o Chrystusie. I będzie miał upodobanie w bojaźni Jahwe, w bojaźni Boga. Powinniśmy mieć upodobanie w bojaźni Boga, w bojaźni Jahwe. Punkt A. Duch był cały czas z Panem Jezusem i był z Nim jedno. On postępował przez Ducha i prowadził życie w tym Duchu, z Nim, przez Niego i za Jego pośrednictwem. Księga Izajasza 11:2 ukazuje, że w ludzkim życiu Pana przejawiał się Duch łącznie z wszystkimi powyższymi przymiotami. W Ewangelii Łukasza przeczytamy, że był on pełen Ducha Świętego, powrócił w mocy Ducha Świętego, rozradował się w Duchu Świętym. Wiemy, że gdy Jan Chrzciciel ochrzcił go, Jan powiedział, że widział, jak duch zstępował na niego, jak gołębica. W Ewangelii Mateusza 12:28 bardzo lubię ten werset. Pan rzekł: lecz jeśli ja przez Ducha Bożego wypędzam demony, znaczy to, że przyszło do was Królestwo Boga. W książce o życiu codziennym w Boskiej Trójcy i wraz z nią nasz brat wskazywał, że widzimy tu Boską Trójcę. Słowa jeśli ja odnoszą się oczywiście do Chrystusa, Syna, lecz jeśli ja przez Ducha Bożego, czyli Ducha, wypędzam demony, znaczy to, że przyszło do was Królestwo Ojca. Jest więc Syn, Duch i Ojciec tutaj. O czym to świadczy? O czymś bardzo cennym. Chrystus, który jest centrum Boskiej Trójcy, niczego nie czynił przez siebie ani dla siebie. Czynił wszystko przez inną osobę i dla tej osoby. Czynił wszystko przez Ducha Bożego i dla Królestwa Boga Ojca. To było całkowitym przeciwieństwem tych, pośród których przebywał, faryzeuszów uczonych w piśmie. A oni czynili wszystko przez samych siebie i dla samych siebie. Ale oto przed nimi stał Bóg człowiek, który mógł zaświadczyć, że czyni wszystko przez inną osobę i dla tej osoby. Czynił wszystko przez Ducha Bożego i dla Królestwa Boga Ojca. Punkt B. W swoim ludzkim życiu Jezus był napełniony duchem czcigodnej, posłusznej bojaźni pańskiej. Święci, ostatnimi dniami ogromnie tym się radowałem. Zawsze się zastanawiałem, wy może też, jak być posłusznym Panu. Nowy Testament o tym mówi. Mamy okazywać posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Jak poddać się Panu? Myślałem, jak to zwykle się myśli. Wy zapewne też. Ale gdy światło świeci, to zupełnie o co innego chodzi. Zobaczyłem i zdałem sobie sprawę, że życie, które mamy w swoim duchu, Chrystusa jako życie, to życie uległości. Czyż to nie wspaniałe? On ulegał Bogu Ojcu cały czas. To życie znajduje się w naszym duchu. Tak więc to życie uległości mieści się w naszym duchu. Życie posłuszeństwa czyni wszystko czymś przystępnym. Po prostu włączcie prawo ducha życia samoczynnie. Chrystus jako posłuszeństwo i uległość udzieli się wam. Przeczytam dalej po średniku. Miał w niej również upodobanie. W swoim zmartwychwstaniu jest teraz wszechzawierającym, obficie zaopatrującym duchem Jezusa Chrystusa jako duch bojaźni Jahwe, obejmujący nieopisane ludzkie życie i posługę Pana Jezusa. Święci, żebyście byli tego świadomi, w Starym Testamencie czytamy o bojaźni Jahwe, a w Nowym o bojaźni Pana. Dlatego przede wszystkim mówimy o bojaźni pańskiej, ponieważ patrzymy przez nowotestamentowe okulary. Ale oczywiście to też bojaźń Jahwe. Tak chciałem tylko napomknąć o tym. Teraz punkt pierwszy. Żaden człowiek nigdy nie bał się Boga tak bardzo jak Jezus. Gdy słyszałem, jak nasz brat to mówił, zdumiałem się. To ze studium krystalizującego człowieczeństwa Chrystusa. Żaden człowiek nigdy nie bał się Boga tak bardzo jak Jezus. Gdzie jest ta bojaźń? Ta bojaźń to duch bojaźni Jahwe i ta bojaźń znajduje się w naszym duchu. Przeczytam dalej. Realizował on Bożą nowotestamentową posługę i powiedział nam, że nigdy nie czynił niczego sam od siebie, nie pełnił własnego dzieła, nie mówił własnego słowa, nie czynił niczego za pomocą własnej woli, ani nie szukał własnej chwały. Jeśli się krótko będziemy modlili tymi wersetami, zobaczymy w szczegółach, co to znaczy bać się Pana w ludzkim życiu. Te wersety są wspaniałe. One razem stanowią głębszą esencję nowotestamentowej posługi. Musimy więc modlić się tymi wersetami i prosić Ducha Rzeczywistości, by wprowadzał nas w rzeczywistość tych konkretnych wersetów. Zanim przejdę do kolejnego punktu, chciałbym wspomnieć o czymś, co wiąże się z naszym duchem. W książce o trójjedynym Bogu, który jest życiem dla trójczęściowego człowieka, znajduje się rozdział o tytule Jakiego jesteście ducha? Znak zapytania. To wyjątkowy tytuł. Jakiego jesteś ducha? Lub jakiego ducha masz? Skąd to pochodzi? Z 9 rozdziału Ewangelii Łukasza. Uczniowie i Pan przechodzili przez samarytańską wieś. Wieś ta ich nie przyjęła. Mieszkali tam Samarytanie. Powiedzieli, że nie wejdą. Jakub i Jan rzekli więc do Pana, czy chcesz, żebyśmy rozkazali, aby ogień stąpił z nieba i ich, aż chciałbym powiedzieć, spalił na wiór? Wiemy, że Pan nazwał Piotra i Jana Boanerges, czyli synowie gromu. Nie pomyślelibyśmy, że Jan był synem gromu. Jan leżał na piersi Pana, był bardzo mu bliski. Jednak w swej naturalnej istocie był jak grom. Wiemy, że Piotr taki był. Grom musiał wejść w śmierć i wyjść w zmartwychwstaniu. I to się stało z Piotrem. Pan to usłyszał i rzekł im, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. I potem, Syn Człowieka nie przyszedł, aby życie ludzkie zniszczył, ale by je zbawić. Przyszedłem, aby zbawić życie ludzkie. Zbawić życie ludzkie. Jestem tak wdzięczny za to, że pod koniec posługi nasz brat, zanim odszedł do Pana, zostawił nam sprawę pasienia według Boga. Pasienia innych dzięki pielęgnowaniu ich Pańską obecnością, karmieniu ich Panem, który jest duchowym pokarmem. Dlatego powinniśmy przebywać z innymi. Nie powinniśmy postępować z nimi legalistycznie. Kiedykolwiek mamy z kimś kontakt, czy to ze świętym, czy nowym wierzącym, powinniśmy wnieść Pańską obecność. Nie powiemy komuś, kto jest przygnębiony, rozsmuż się. To nie zadziała. Poklepiemy go po ramieniu, rozsmuż się. Lub możemy powiedzieć bratu, zwróć się do swego ducha. Jeśli tak mu powiemy, to go bardziej pognębi. Musimy wnieść Pańską obecność i liczyć na Pana, że poprowadzi nas, jak postąpić wobec tego brata lub siostry. Co powiedzieć? Lub niczego nie mówić. Jeśli wniesiecie ze sobą Pańską obecność, to otoczy troską tę osobę. Punkt drugi. Jezus prowadził życie, w którym wszystko czynił w Bogu, z Bogiem i dla Boga. W Jego życiu codziennym był Bóg i był On jedno z Bogiem. Tym jest rzeczywistość w Jezusie. Musimy prosić Pana, który jest Duchem rzeczywistości, żeby wprowadzał nas w rzeczywistość. Posłuchajmy tego. Rzeczywistość doświadczania Jego życia uległości i życia okazywania Ojcu posłuszeństwa. Święci, zawsze raduje mnie werset 16-13 z Ewangelii Jana, ponieważ Duch rzeczywistości pełni jedną z ogromnych funkcji. Wprowadza nas w całą rzeczywistość tego, czym wszechzawierający Chrystus jest, wszystkich Jego przymiotów, cnót, wszystkiego tego, kim On jest, co obejmuje Jego życie, uległości i posłuszeństwa Ojcu. Punkt trzeci. Dzień po dniu musimy całkowicie i wyłącznie otwierać się na Ojca i prosić Go, żeby napełniał nas zmartwychwstałym Chrystusem jako wszechzawierającym duchem, który jest również duchem bojaźni Pańskiej, obejmującym ludzkie życie i posługę Pana Jezusa. Dzień po dniu. Mówię to również o modlitwie do Ojca. Mówmy: Ojcze, napełnij mnie duchem. Ojcze, napełnij mnie duchem w tej chwili. Otwieram się cały na Ciebie. Napełnij mnie Duchem Świętym. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego tak powinniśmy się zwracać do Ojca? Ponieważ w Ewangelii Łukasza, w studium życia tej Ewangelii, w wersetach 11:5-13, to było dla mnie najważniejsze na szkoleniu ze studium życia. Pan podaje trzy przykłady. Jeśli twój przyjaciel przyjdzie do ciebie o północy, bo nie ma chleba, żeby dać innemu, kto do niego przybył, i mówi: przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, a ten odpowiada: nie niepokój mnie, drzwi są już zamknięte, a moje dzieci są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci niczego. Pan to opowiada. Mówię wam, z powodu jego bezwstydnej nieustępliwości, nie jedynie nieustępliwości, tamten był bezwstydny. Oto tu trzy chleby. I dalej Pan tak mówi, jakby to nie miało ze sobą związku, ale Pan to łączy w całość. A który ojciec spośród was, którego syn poprosi o rybę, zamiast ryby poda mu węża? Żaden ojciec tak nie postąpi. Syn prosi was o rybę, dam ci węża. Oczywiście, że nie. Powiedział też, czy też gdy poprosi ojca o jajko, poda mu skorpiona? Nikt z nas tak nie postąpiłby. I dalej tak kończy. Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie, da Ducha Świętego komu? Tym, którzy Go proszą. W przypisie przeczytamy, jest to właściwe. W pewnym sensie duch już został dany. Jeśli jednak zajrzymy do studium życia, nasz brat patrzy na to z innego punktu widzenia, a mianowicie, że codziennie musimy na nowo napełniać się Duchem Świętym. Widzimy tu, że bochenki, ryba i jajko to typy składników ducha. Bochenki oznaczają bogactwa ziemi. Ryba bogactwa morza, a jajko bogactwa powietrza. Ptaki. Są więc bogactwa ziemi, morza i powietrza. To niezgłębione bogactwo Chrystusa, urzeczywistniane w duchu. Jeśli poprosimy Ojca o jajko ducha, to nam je da. Nie da nam skorpiona. Nigdy tak nie zrobi. Jest o wiele lepszym ojcem od was. Święci, mam nadzieję, że dzięki temu nabędziemy nawyku proszenia Ojca codziennie o to, by nas napełnił. Ojcze, daj nam chleb, rybę i jajko Ducha Świętego. Napełnij mnie duchem. Któregoś razu brat Lee powiedział, wykorzystujcie wszystkie czasowniki, gdy mówicie do Ojca. Napełnij mnie duchem, przesyć, przepój, zespół z duchem, połącz. Zinkorporuj. Brat Lee stosował je wszystkie. Mówił, wyczerpnijcie słownictwo. Mówcie Ojcu o tym wszystkim. Punkt rzymski trzeci. Bać się Boga, to Mu ufać. Punkt ta mówi o Księdze Przysłów 3, 5 do 8, co już czytałem. Księga nakazuje nam ufać Panu z całego serca i nie polegać na własnym zrozumieniu. Na wszystkich swoich drogach powinniśmy brać Go pod uwagę, a On wyrówna nasze ścieżki. Nie uważajmy się za mądrych we własnych oczach. Będzie to uzdrowieniem dla naszego ciała i pokrzepieniem dla naszych kości. Punkt B jest bardzo szczególny. Dzieliliśmy się tymi treściami na szkoleniu z Księgi Jeremiasza, studium krystalizującego tej księgi, ale tu mamy inny kontekst. Mowa tu o tym, że bać się Boga to ufać Mu. Co to znaczy ufać Bogu? To znajdować się w boskim udzielaniu. Jak w tym być? Posłuchajmy, co mówi o tym Księga Jeremiasza 1, 7 i 8. Błogosławiony mąż, który polega na Jahwe. Posłuchajmy kolejnego zwrotu, którego ufnością jest Jahwe. Innymi słowy, nie możemy ufać Jahwe, jeśli nie jest on naszą ufnością. On musi być naszą ufnością, żebyśmy mu ufali. I dalej, jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Punkt pierwszy. W świetle Bożej ekonomii, to wspaniały zwrot, ten, kto ufa Bogu, jest jak drzewo zasadzone nad wodą, oznaczającą Boga, który jest źródłem żywych wód. Punkt drugi. Drzewo rośnie nad rzeką dzięki wchłanianiu bogactw z wody. Posłuchajmy tego. To obraz Bożej ekonomii. Patrzymy na bojaźń Boga przez okulary Bożej ekonomii. Bać się Boga to ufać Mu. Ufać Mu to przyjmować boskie udzielanie. Aby przyjmować boskie udzielanie, my, jak drzewa, musimy wchłaniać Boga jako wodę. Punkt trzeci. Bogactwo zapatrującego Boga, udzielane nam drzewom, konstytuuje nas boską, Bożą boskością i sprawia, że rośniemy do miary Bożej. W ten sposób my i Bóg stajemy się jedno i mamy ten sam pierwiastek, esencję, konstytucję i wygląd zewnętrzny. Teraz punkt C. Kto zważa na słowo, znajdzie dobro, a kto ufa Panu, jest błogosławiony. To Księga Przysłów 16:20. Pan będzie Twoją ufnością, a Twojej nogi strzec będzie od sidł. I kolejny odnośnik do Księgi Przysłów. Punkt D. Ci, którzy kochają Boga, uczą się Bożej mądrości. Jak? Dzięki przychodzeniu do Pana w Słowie. To Księga Przysłów 2:3-5, Ewangelia Jana 5:39-40. Bóg nakazuje nam trzymać się Słowa Bożego i być Mu posłusznymi. To dowodzi, że boimy się Boga. To Księga Powtórzonego Prawa 6:2. Dowodem na to, że boimy się Boga, jest przylgnięcie do Słowa Bożego. Okazujemy Mu posłuszeństwo, ale nie w sobie, tylko dzięki obieraniu Chrystusa za życie posłuszeństwa. Ewangelia Jana 5:39-40. Pan mówi do żydowskich religiantów: badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne. A to one świadczą o mnie. Ale nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Za każdym razem więc, gdy przychodzimy do Biblii, zanośmy krótkie modlitwy i mówmy: Panie, przychodzę do Ciebie w Twoim Słowie. Po prostu tak się módlcie. Pan pobłogosławi czytanie przez Was Słowa w duchu modlitwy. Po prostu zanoście krótkie modlitwy. Różnica będzie ogromna. Punkt rzymski czwarty. To, że boimy się Pana, oznacza, iż Go także szanujemy. Również Go szanujemy. Wpierw powiem tak. Tego nie ma w planie. Szanować Pana to też uniżyć się przed Nim. W Księdze Izajasza 57, 14-15, pod koniec wersetu 14 czytamy: usuńcie zawadę z drogi mojego ludu. A w wersecie 15 Pan Wysoki i Wyniosły mówi: zamieszkuje wieczność, a Jego imię jest święty. Mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym. Mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić serce skruszonych. To obieranie Chrystusa za uniżoność oznacza to, że boimy się Pana. A czym jest ta zawada z wersetu 14, która leży na drodze mego ludu? To ci, którzy są dumni i nie chcą osądzić siebie zgodnie z Bożym światłem. To jest ta zawada. Musimy codziennie się modlić: Panie, zbaw mnie od dumy. Duma składa się na naszą upadłą naturę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w książce o tym, jak być współpracownikiem i starszym, na pierwszych stronicach Bradley dzieli się na temat pełnej posługi Chrystusa. Pod koniec zaś tej publikacji zamieszcza dwa rozdziały o tym, czego mamy się strzec, i stawia dwukropek. Strzec się tych rzeczy. Jaka to pierwsza rzecz? Ambicja. Druga? Duma. Dużo rzeczy wymienia związanych z dumą. Nie będę tego czytał. Jednego nie zapomnę. Duma czyni z ciebie największego głupca. Ponieważ gdy jesteśmy dumni, nie możemy przyjąć niczego z boskiego udzielania. Inna sprawa. Pokora zbawia nas od wszelakiej zagłady i zaprasza Bożą łaskę. Wiemy o tym na podstawie 1 listu Piotra 5:5, listu Jakuba 4:6. Bóg daje łaskę pokornym. To nie nasza naturalna pokora. To Chrystus jako nasza pokora. Punkt A. Księga Przysłów 3:9-10 mówi, że musimy czcić Pana swoim majątkiem i pierwocinami wszystkich naszych plonów. Wtedy napełnią się stodoły obfitością, a kadzie będą pękały od młodego wina. Punkt B. Nie powinniśmy być tymi, którzy zarabiają więcej pieniędzy po to, by gromadzić skarby na przyszłość. Przynajmniej 1/10 pierwociny naszych plonów musimy oddawać Bogu. Zawsze powinniśmy dawać szczodrze z tego, co dał nam Bóg. To otacza go szacunkiem. W tym punkcie czytamy: to, że boimy się Pana, oznacza, iż Go także szanujemy. To, że szanujemy Boga, oznacza, że powinniśmy dawać co najmniej 1/10 materialnego zaopatrzenia, jakie otrzymujemy od Boga. Musimy sobie uświadomić, po pierwsze, że wszyscy jesteśmy pracownikami pełnoetatowymi. Czy mamy pracę zawodową, czy ją porzuciliśmy, czy jesteśmy pracownikami pełnoetatowymi, którzy zarabiają pieniądze, czy rzucili pracę. Każdy jest takim pracownikiem pełnoetatowym. Każdy z nas jednak musi dawać Panu co najmniej 1/10 swego przychodu. Co najmniej. Będę bardzo praktyczny. Jeśli otrzymuję czek, pierwsze, co robię, to oddzielam 1/10. Nie mówmy: mam do opłacenia ten rachunek i tamten. Co zostanie, to będzie dla Pana. Nie, nie, nie. Najpierw odejmij. Ponieważ to nie jest Twoje. Tę pierwszą część, 10, ona nie należy do Ciebie, ale do Boga. Odłóż to na bok. To dlatego w trzecim rozdziale Księgi Malachiasza rzekł, że człowiek ograbił Boga. Jest to możliwe, że ograbiamy Boga. Izraelici rzekli, jak cię ograbiliśmy? Pan odparł, ograbiliście mnie z dziesięcin i ofiar. Święci, musimy szkolić młodzież. Mam nadzieję, że gdy zostali zbawieni, w wieku 12 lat mniej więcej się ochrzcili, musimy ich szkolić, by dawali Panu jedną dziesiątą. Otrzymają $10, oddają jeden. Otrzymują 5, oddają 50 centów. Tak? 50 centów. Powinni rozwijać taką praktykę. Powinni widzieć, jak rodzice to robią. Nie mówię, że tylko tyle powinniśmy dawać. Jeśli zarabiamy miliony dolarów, Pan powie o większej części niż dziesiątej. Bradley w pewnym momencie powiedział, że powinniśmy dążyć do tego, by dawać Kościołowi dziesiątą część z przychodu, a 5% odkładać na wspieranie pełnoetatowych pracowników, którzy porzucili pracę zawodową. Tak więc nie tylko jedynie jedną dziesiątą, ale co najmniej jedną dziesiątą. Punkt C. Powinniśmy błagać Pana, by sprawił, że nasze serce będzie się bało tylko Jego imienia. Święci, niech nasza modlitwa będzie następująca. Naucz mnie o Jahwe, Twojej drogi. Będę chodził w Twojej prawdzie. Spraw, aby moje serce zawsze bało się tylko Twojego imienia. Punkt D. Musimy oczyścić samych siebie z wszelkiego skalania ciała i ducha, doskonaląc świętość w bojaźni Boga. Bojaźń Boża polega tu na tym, że nie ośmielamy się dotykać tego, co nie należy do Boga lub z Nim się nie wiąże. Możemy powiedzieć, że tutaj banie się Boga to zdrowe, poważne ostrzeżenie, które prowadzi nas do zachowywania się w święty sposób. Punkt E. Być w bojaźni Chrystusa to bać się, by nie urazić Go jako głowy. Obejmuje to nasze poddawanie się sobie nawzajem. Musimy służyć Panu z bojaźnią, wówczas będziemy kochali Pana, żeby weselić się w Nim i Nim radować. Zatrzymam się na pierwszym średniku. Efezjan 5:18-21. Kończy się wersetem 21. Będąc poddani sobie nawzajem bojaźni Chrystusa, wielokrotnie zatrzymujemy się na słowach będąc poddani sobie nawzajem. Nie akcentujemy w bojaźni Chrystusa. A te słowa są najważniejsze w tym wersecie. Musimy poddawać się Robertowi, Jimiemu w bojaźni Chrystusa. Co to w praktyce znaczy? Że trwam w bojaźni, by nie urazić go głowy. Jeśli nie ulegam braciom, mogę urazić go głowę, ponieważ wszystkie członki są organicznie związane z głową. Kolejna część po średniku to Psalm 2:11 i 12. Służcie Panu z bojaźnią, drżeniem i radością. Dalej czytamy, całujcie Syna. I dalej, radujcie się. Gdy połączymy to ze sobą, znaczenie jest takie, że jeśli naprawdę boimy się Pana, będziemy Go kochali, żeby weselić się w Nim i Nim radować. Ogromnie to sobie cenię. Punkt F. Wszyscy powinniśmy mieć właściwą bojaźń Bożą, ponieważ my, wierzący w Chrystusa, wszyscy staniemy przed tronem sędziowskim Chrystusa. W owym czasie On osądzi wierzących, gdy powróci, w odniesieniu nie do ich wiecznego zbawienia, lecz nagrody związanej z dyspensacją. Innymi słowy, przed tronem sędziowskim Chrystusa okaże się, jacy chrześcijanie otrzymają go w formie nagrody na 1000 lat, a którzy go nie otrzymają jako takiej nagrody. To słowo bojaźń często występuje w pierwszym liście Piotra. Musimy bać się Pana. Podoba mi się werset 1:17. Bóg jest Ojcem, który nie ma względu na osobę. Sądzi według dzieła każdego człowieka. To służy nagrodzie. Chrystus będzie naszą nagrodą. Powiedział, przeżyjcie czas, w którym jesteście przybyszami w bojaźni. Jesteśmy więc przybyszami. Co to oznacza? Że przebywamy w jakimś miejscu czasowo. To oznacza, że na tej ziemi wszyscy jesteśmy przybyszami. To nasze chwilowe miejsce życia. To nie miejsce naszego stałego pobytu. Wiecie, co mam na myśli. To chwilowe miejsce zamieszkania. Tu jesteśmy, ale naszym rzeczywistym miejscem pobytu jest trójjedyny Bóg. Gdy odejdziemy do Pana, będziemy się radować Nim w większym stopniu. A w tysiącletnim królestwie jeszcze bardziej. W wieczności jeszcze bardziej. Będziemy radować się Nim jako naszym domem, prawdziwym domem na wieczność. Pierwszy list Piotra często mówi o bojaźni Pańskiej, ponieważ to księga na temat Bożego zarządzania. Punkt G. Bojaźń Pana przedłuża życie. Czyż nie chcielibyśmy przedłużenia życia? Wiem, że Jimmy Miller tego chce. Nie powiem, ile mam lat. Nie obejmuję tego. Z Ruth patrzyliśmy na siebie nawzajem, gdy szliśmy na spotkanie. Rozmawialiśmy o COVID-zie. Ona jest pielęgniarką, emerytowaną. Niedawno przeszła na emeryturę. Mówiła mi o dawaniu szczepionki. Wpierw pomocy medycznej najbardziej narażonym. Muszą oni chronić siebie, gdy próbują ocalić innych. Potem starszym. Przerwałem jej. Starszym, czyli komu? Odparła. Chyba tym powyżej 60. Ja na to, nie. Ona odpowiedziała, no dobrze, którzy skończyli 65. rok życia. Nie, odparłem, nie jestem podstarzały. Jestem w młodszym wieku. Nie, w starszym. Przedłuża życie. Czyż to nie wspaniałe? Bojaźń Pańska jest nią duch bojaźni Pana. On nas zbawia. Duch bojaźni Jahwe, który jest przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem. Bóg kocha, zbawia, chroni, błogosławi i dopomaga tym, którzy się Go boją. Wersety to pokazują. Punkt H. Przykładami tych, którzy bali się Pana, są Noe, Abraham, Józef, Dawid, Nehemiasz i wczesny Kościół. Mieliśmy poselstwo, w którym mówiliśmy o wartości związanej z dyspensacją dla Boga. Podzieliłem się, że zajrzałem do szczególnego poselstwa, które wygłosił Watchman Nee. I gdy myślę o tych, którzy przedstawiają taką wartość dla Boga, od razu przychodzą mi na myśl Noe, Daniel. W studium życia Księgi Rodzaju czytamy o życiu, które zmieniło wiek. To życie Noego. Daniela. Wydaliśmy broszurę zawierającą dwa rozdziały. Ludzie, którzy dokonali zmiany wieku, to o Danielu i jego towarzyszach. Nie wiem, ile razy to przeczytałem, ale ponownie ją czytałem modlitewnie. I pierwszy raz zauważyłem, że brat mi powiedział, iż Nehemiasz przedstawiał dla Boga wartość związaną z dyspensacją. Mówiłem więc o Nehemiaszu. To było na spotkaniu braci. Brat nasz powiedział, że Nehemiasz to przykład najlepszego przywódcy. Co go cechowało głównie? Bał się Boga. Święci, pierwszy Kościół bał się Pana. W Dziejach Apostolskich 9:31 czytamy: Kościół miał pokój i był budowany, posłuchajmy, a chodząc w bojaźni Pana i w pocieszeniu Ducha Świętego pomnażał się. Oznacza to, że święci, że Kościół nie przyniesie owocu zbiorowo, jeśli nie chodzi w bojaźni pańskiej i w pocieszeniu Ducha Świętego. To idzie ze sobą w parze. Widzimy ten jeden przykład w Nowym Testamencie. Punkt rzymski 5. Posłuchajmy. Święta bojaźń pańska to tak naprawdę źródło radości. Dzieliłem się psalmem 2:11. Służcie Panu z bojaźnią, drżeniem i radością. Dlaczego radujemy się z drżeniem? Drżenie oznacza pewną bojaźń. Paweł mówi, byłem u was w bojaźni i w drżeniu. Dlaczego mówi o bojaźni i drżeniu? Cytuję ze Studium Życia, pierwszego listu do Koryntian. Paweł nie chciał rozminąć się z Chrystusem w posłudze danej mu przez Boga. Dlatego był w bojaźni i drżeniu. Nie chcemy rozminąć się z Chrystusem. Powinniśmy więc być w bojaźni i drżeniu. A jeśli tak, Pan będzie naszą radością. Bojaźń pańska to tak naprawdę źródło radości. Posłuchajmy, jako źródło życia i drzewo życia. Po to, by udzielać nam Boga ze względu na realizację Jego ekonomii. Czy kiedykolwiek widzieliście źródło życia, o którym mowa jest w Księdze Przysłów? Drzewo życia tamże? Zacytowałem zaledwie jeden werset. Wiele innych wersetów mówi o drzewie życia. Bojaźń pańska to dla nas źródło życia. To Boża ekonomia i Jego udzielanie. Punkt A. Bojaźń pańska jest źródłem życia. Pozwala uniknąć sideł śmierci. Bać się Pana, ufać Mu i chronić się w Pańskim imieniu, to chodzić ścieżkami życia. Ścieżki życia to ścieżki drzewa życia, którego źródłem jest sam Pan. Każde słowo z tego punktu pochodzi z przytoczonych wersetów. Zachęcam więc ponownie, gdy znajdziecie czas, modlitewnie przeczytajcie te wersety. Pozwólcie, że coś powiem. Ostatni odnośnik. Księga Przysłów, 15:4. Kojący język jest drzewem życia. Innymi słowy, jeśli język mówi takie słowa do innych, staje się dla nich drzewem życia. Czyż to nie wspaniałe? To werset 25:15, jeśli się nie mylę. Pewnego razu z Francisem byliśmy u brata Lee na studium. On rzekł, bracia, jeśli będziecie troszczyć się o daną osobę, pamiętajcie jedno. Kojący język łamie kość. To, jak myślę, Księga Przysłów 25:15b. Łagodny język łamie kość. Pomyślałem, co brat Lee ma na myśli? Oznacza to, że ta szczególna osoba stawia opór wam i kościołowi lub odzyskiwaniu. Jest jak kość, twarda. I co robić? Czy będziecie bić młotkiem? Co skruszy ten opór przypominający twardą kość? Łagodny język. Taki język łamie kość. Czyż to nie wspaniałe? Gdy z Francisem wyszliśmy, modliliśmy się: Panie, udziel nam siebie jako łagodnego języka w stosunku do tej osoby. Punkt B. Bojaźń Pańska prowadzi do życia. To ścieśniona droga. Kroczą nią nieliczni, a niewielu. Święci, musimy się modlić: Panie, miej nade mną miłosierdzie, żebym był jednym z takich. Chcę obrać drogę, którą kroczą nieliczni, a która prowadzi do życia. Ścieżki życia pozwalają nam żyć w Bogu, a przez to dotykać się życia i je zyskiwać. Ścieżki te to drogi, które Bóg kładzie w naszym sercu, żebyśmy w Niego weszli. Punkt C. Drogi śmierci to drogi drzewa poznania dobra i zła. Drzewa, którego źródłem jest szatan i które przejawia się w naszym ja. Żyć w tym ja to nie mieć Bożej obecności, kroczyć drogami ciemności i być pozbawionym życia. Teraz przechodzimy do punktu szóstego. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej skupiliście się na tym w tych wersetach. Poruszyły mnie wersety z Księgi Jeremiasza 32, 39 i 40. Tu Pan obiecuje nam, że da jedno serce i jedną drogę, którą jest jednomyślność. A kiedy to słyszymy i rozumiemy, co to oznacza, po prostu zatrzymujemy się nad tym. Przejdźmy dalej, posłuchajmy. Bóg obiecał dać nam swemu ludowi jedno serce i jedną drogę. Po co? Byśmy bali się Go po wszystkie dni. Dla dobra nas samych i dzieci po nas. Posłuchajmy. I wkłada w nasze serca swoją bojaźń, żebyśmy się od Niego nie odwracali. Dla mnie to doprawdy wspaniałe. W tych wersetach zawiera z nami wieczne przymierze. Obiecuje, że się od nas nie odwróci. I dalej mówi: i w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. Czy to nie jest chwalebne? To wieczne przymierze. Punkt A. My, wybrany Boży lud, powinniśmy mieć jedno serce do tego, by kochać Boga, szukać Go, żyć Go i być Nim ukonstytuowani, żeby być Jego wyrazem, i jedną drogę Trójjedynego Boga jako wewnętrzne prawo życia wraz z Jego boską zdolnością. Punkt B. Jedno serce i jedna droga to jednomyślność. Podziały biorą się stąd, iż nasze serce skłania się ku czemuś, co nie jest Chrystusem, i kroczymy drogą, którą nie jest Chrystus. Punkt C. Bóg ustanowił wieczne przymierze, nowe przymierze. To dzięki temu przymierzu od nas się nie odwróci. Wkłada też swoją bojaźń w nasze serca, żebyśmy nie odwrócili się od Niego. W jaki sposób wkłada bojaźń w nasze serca? Dzięki udzielaniu się do naszych serc jako duch bojaźni Bożej, bojaźni Pańskiej. Udziela się jako bojaźń Pańska do naszych serc, żebyśmy się od Niego nie odwrócili. Punkt rzymski siódmy jest bardzo cenny. Pańska bojaźń i miłość to dwa wspaniałe skutki przebaczenia nam grzechów. Punkt A. Boże przebaczenie nie sprawia, że człowiek staje się zuchwały i lekkomyślny. Łaska Bożego przebaczenia wprowadza go w pańską bojaźń. Psalm 130, werset 4 mówi: ale u Ciebie jest przebaczenie, aby się Ciebie bano. Jeśli przyjmiemy Pańskie przebaczenie, samoczynnie będziemy się bali Pana. To, że nam przebacza, nie czyni z nas zuchwalców ani lekkoduchów. Czyni z nas tych, którzy się Go boją, którzy Mu ufają, szanują Go. We wszystkim są dla Niego pełni szacunku. We wszystkim. Punkt B. Łaska Bożego przebaczenia sprawia również, że kochamy Boga. Grzeszna kobieta z Ewangelii Łukasza bardzo kochała Pana, ponieważ On jej wiele odpuścił. Znamy to zdarzenie. Przeczytam tylko końcówkę. Pan powiedział do faryzeusza Szymona: kobieta ta ma wiele grzechów, ale ponieważ są jej odpuszczone, mocno ukochała. Komu zaś mało jest odpuszczone, ten mało kocha. A komu wiele odpuszczono, ten bardzo kocha. Musimy więc zobaczyć, ile Pan nam odpuścił. Jeśli to zobaczymy, będziemy Go bardzo kochać. Im więcej widzimy, jak wiele nam wybaczył, tym bardziej będziemy Go kochali. Punkt C. Im więcej Pan nam przebacza, tym bardziej się Go boimy. Im więcej się Go boimy, tym bardziej Go kochamy. Od strony negatywnej, ponieważ Go kochamy, powstrzymujemy się przed robieniem czegoś, co wywołuje u Niego niezadowolenie. Od strony pozytywnej, ponieważ Go kochamy, czynimy coś, co sprawia Mu przyjemność. I dochodzimy do ostatniego punktu rzymskiego. W całym swym życiu chrześcijańskim i w życiu Kościoła nigdy o tym nie myślałem. Rozdział ten czytałem wielokrotnie. Posłuchajmy. 31 rozdział Księgi Przysłów przedstawia nam dwa wzory tych, którzy boją się Pana. Z jednej strony powinniśmy być niczym królowie, królewscy ludzie jak Pan, mający władzę panowania. Z drugiej strony, każdy z nas powinien być kobietą pełną cnót, która wie, jak sprostać potrzebom świętych w domu Bożym, jak radzić sobie z tymi potrzebami, nimi się zajmować i je zaspokajać. Są różne punkty widzenia. Z jednej strony możemy powiedzieć, że tym królem jest Chrystus. Z drugiej strony, że ta kobieta to Kościół. Spójrzmy na to jednak z innego punktu widzenia, jaki obiera posługa osobistej więzi, jaką mamy z Panem, służącej zbiorowemu budowaniu Kościoła. Zobaczymy to w miarę czytania. Punkt pierwszy. Nasz Pan w pełni podlegał Bożym ograniczeniom. Mógł zatem królować dla Boga. Jeśli będziemy podlegali Bożym ograniczeniom i w ten sposób rozprawiali się z samymi sobą, będziemy w stanie dla Niego królować. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego musimy podlegać Bożym ograniczeniom, żeby dla Niego królować. Pomyślimy, że aby królować dla Boga, powinniśmy być królami. Musimy jednak podlegać Bożym ograniczeniom, żeby królować dla Niego. Widzimy to wyraźnie w 8 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy to setnik podszedł do Pana, bo jeden z jego sług umierał. Pan odpowiedział, że pójdzie do jego domu. Ten odrzekł: nie musisz iść, tylko powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bardzo mi się to podoba. Czasem musimy powiedzieć Panu: Panie, jedynie powiedz słowo, a będę uzdrowiony psychicznie i duchowo. Setnik dalej ciągnął, posłuchajmy, bo i ja jestem człowiekiem postawionym pod władzą. Nie powiedział, że ma władzę. Nie. Posłuchajmy, jestem człowiekiem postawionym pod władzą. Mówił tak Panu: jestem człowiekiem postawionym pod władzą. Ja również. Uznał to, że Pan był człowiekiem postawionym pod władzą Boga Ojca. Powiedział: i ja jestem człowiekiem postawionym pod władzą. I mówię temu: idź, i idzie, a innemu: pójdź, i przychodzi. A Pan powiedział, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. On zobaczył, jak się podzieliłem, że Pan w swoim człowieczeństwie był człowiekiem postawionym pod władzą. W takim wypadku mamy też władzę. Punkt drugi. Gdy król panował nad ludem, Słowo Boże musiało wpierw go pouczyć, sprawować nad nim władzę, nim rządzić i kierować. Ta sama zasada powinna obowiązywać starszych w kościołach. Już przekroczyłem czas. Przeczytajcie te wersety z Księgi Powtórzonego Prawa z 17 rozdziału. One o tym wyraźnie mówią. Podpunkt A. Aby starsi zarządzali, kierowali Kościołem, muszą przebudować się świętym Słowem Bożym. W wyniku tego znajdą się pod Bożym rządem, panowaniem i kontrolą. Wówczas samoczynnie Bóg będzie w decyzjach starszych, a oni będą reprezentowali Boga i prowadzili sprawy Kościoła. Takie kierownictwo to teokracja. Theos. To rządy. To nie odnosi się wyłącznie do starszych. Z pewnością starsi powinni być wzorami, podobnie i apostołowie. My też tacy być powinniśmy. Teraz Księga Przysłów 31:10-31 opisuje kobietę pełną cnót. Ona jest mądra, dobra, pilna i umiejętna i potrafi zaprowadzić porządek w domostwie, zarządzać nim i zaspokajać jego potrzeby. Jej wartość przewyższa perły. Bardzo to lubię. To fantastyczne. Posłuchajmy, jeśli będziecie, otrzymacie taką żonę, czasem ona nie będzie taka. Czasem Pan daje nam żonę, żeby się z nami uporać. Ona urodzi nam dzieci, jakie miał Jakub. Dzieci dla Jakuba były formą karcenia przez Ducha Świętego. Tak po ludzku patrząc na dzieci Jakuba, rodzina ta potrzebowała porady specjalisty. Ależ nie. Posłużyły one przeobrażeniu Jakuba. Potem stały się przywódcami wśród dzieci Izraela. Ta kobieta pełna cnót odnosi się do Kościoła. Jej wartość przewyższa perły. Jej chwała przewyższa wszystkie jej rówieśnice. Ta kobieta przedstawia w formie typu Kościół i świętych, którzy kochają Pana. Zachęcam do przeczytania całego tego rozdziału i innych wersetów. Punkt pierwszy. Kobietę pełną cnót cechuje przede wszystkim to, że boi się ona Pana. Co to oznacza? Nabożnie oddaje Mu cześć. Okazuje posłuszeństwo, służy i ufa z pełnym szacunkiem. Czytamy o niej. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Słowo łaska tu to nie łaska Chrystusa, to łaska w sensie ludzkim. Sądzę, że wiecie, co to oznacza. Punkt drugi. Serce męża kobiety pełnej cnót jej ufa, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swojego życia. Mąż jej jest w ramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. Patrzę teraz na brata Jamesa. Kto ogląda to wideo, nie widzi go. Nawiążę do niego. Znam jego żonę. Myślę, że powiesz amen na to. Ona przez wszystkie dni życia aż do dzisiaj wyświadczała Ci dobro, a nie zło. Czy tak? I tak będzie, aż oboje pójdziecie do Pana. Chcę podzielić się tym z siostrami. Siostry, jeśli wyjdziecie za mąż, nie mówię, że wszystko to wypełnicie, ale dążcie do tego, żeby być jak ta kobieta. Proście Pana, Panie, napełnij mnie duchem bojaźni Jahwe. Tylko tak będę się bać Pana i nabędę tych cech. Tylko wtedy, gdy napełnię się duchem bojaźni Jahwe. I co dalej? Ponieważ taka żona boi się Jahwe, staje się wielkim błogosławieństwem dla swego męża. Na tyle, że tak naprawdę on zasiada pośród starszych swego ludu. Złożę świadectwo. Siedzę teraz, bo nie domagam, ale nie siedziałbym tutaj w ogóle, gdyby nie moja żona. Bez niej to bym ciągle musiał leżeć, a nie stać czy siedzieć. Nie ma jej tutaj teraz. Nie ma jak się poczuć dumna. Przypisuję jej całą zasługę, że funkcjonuję tak, jak funkcjonuję. James, ja tak samo myślę. Chciałbym, żeby wszystkie siostry zamężne do tego dążyły, miały to święte dążenie. James, gdy przyszliśmy do życia Kościoła, młode siostry do tego dążyły, prawda? Gdy wychodziły za mąż, to miały to światło. Czasem współczuję młodym siostrom. Nie mam dobrego zdania o instytucjach takich jak Uniwersytet Kalifornijski, Południowo-Kalifornijski, Kalifornijski, Berkeley, Teksański, w Austin, Harvard. To, co ma na końcu log, tym nie powinniśmy być. Jeśli jesteście zamężne, takie powinnyście być. Tylko tyle powiem. Już przekroczyłem czas. Niosę to konkretne brzemię. Punkt trzeci. Taka pełna cnót i roztropna kobieta jest od Pana, jak korona swego męża. Bardzo mi się to podoba. Jej dzieci i mąż. Powstają i nazywają ją błogosławioną. Jej mąż chwali ją również, mówiąc, że przewyższa ona wszystkie inne kobiety. Czyż nie jest to wspaniałe? Jej dzieci i mąż powstają i mówią, mamo, jesteś błogosławiona. Tacy i moi chłopcy są dla mamy. Przepraszam, nie chcę, żeby nasze młode siostry nie miały takiego dążenia. Przejdę dalej. Punkt czwarty. Mąż powinien móc na własne oczy zobaczyć swej żony czysty sposób życia, bojaźni. Jej przyozdobieniem nie powinno być zaplatanie włosów, ani zakładanie złota, czy ubieranie się w szaty, lecz ukryty człowiek serca w niepodlegającej zepsuciu ozdobie potulnego i cichego ducha, który jest bardzo kosztowny w oczach Boga. Święci, wybaczcie ci, którzy to oglądają. Wybaczcie, że tak to przedłużyłem. Wyłączcie wideo, zróbcie sobie przerwę i potem wróćcie. Powiem tak. Gdy przyszedłem do życia Kościoła w Houston, brat George Farmer, mam nadzieję, że on to ogląda, poszliśmy do któregoś domu. Tam byli młodzi ludzie, bracia i siostry. Trzymali w rękach hymnarze. Siostra grała na pianinie. Grała hymny. Wszyscy śpiewali. Nigdy wcześniej nie byłem w takim domu, w którym śpiewano by hymny. Nigdy. Nie, żebym chciał się rozglądać, ale rozejrzałem się i zauważyłem, jak siostry były ubrane pobożnie. To dało się zauważyć, ponieważ żyłem w świecie. Gdy na nie spojrzałem, miałem wrażenie od razu, że te siostry były pobożne. Nie musiały nawet nic mówić. Bracia tak samo. Potem pracowałem z niektórymi z nich. To, w jaki sposób pracowali, było pobożne. Poważnie. Jakież nieśli oni świadectwo wobec innych, dla których pracowali. Dalej punkt piąty. We właściwym życiu Kościoła siostry powinny przyozdabiać się stosownym ubiorem ze skromnością i trzeźwością, powściągliwością, nie z plotami włosów i złotem, czy perłami, czy kosztownym strojem, lecz co przystoi kobietom deklarującym, że poważają Boga przez dobre czyny. Pobożne poważanie to pobożna bojaźń względem Boga, otaczanie Boga czcią i szacunkiem, jak przystoi temu, kto oddaje cześć Bogu. Święci, każdy z nas znajduje się w różnych okolicznościach. Brat i się dzielił, że mężowie chcą trochę otworzyć okno wieczorem. Żona przychodzi i okno zamyka. Pan burzy naszego naturalnego człowieka w ten sposób. Obejmuje to ten aspekt, ale co mówię, chciałbym, żeby nasze drogocenne, młodsze siostry, mówię młodsze, ponieważ jestem dużo starszy od nich, chcę, by dążyły do tego. Nie chciałbym, żeby jakiś brat, który ma relację z jakąś inną osobą, czuł się potępiony w jakiś sposób. Siostry, może teraz takie nie jesteście, ale tego słuchacie. Powinniście powiedzieć: Panie, udzielaj mi świętego dążenia i napełnij mnie duchem bojaźni Jahwe, żebyś we mnie się wbudował i wypływał ze mnie w taki sposób. Teraz punkt szósty. Zwróciłem na to uwagę zaledwie kilka miesięcy temu. Starsze kobiety powinny odznaczać się nabożnym zachowaniem, sposobem bycia. To ubiór, zachowanie. To właśnie zobaczyłem w tamtym domu. Sposób bycia. Dlaczego takie są starsze kobiety? Posłuchajmy, żeby szkoliły młode kobiety. Innymi słowy, starsze siostry powinny szkolić młodsze. Czy dzisiaj jest tak w kościołach? Mówię ogólnie. Nie powiem, w jakim jestem mieście. Tego nam brakuje. W sensie ogólnym tego nam brakuje. Przyznajemy to. Starsze siostry powinny modlić się za młodsze, na tyle, by mogły je szkolić. Po co? Posłuchajmy, by kochały swoich mężów. Co wy na to? Dlaczego Paweł o tym mówi? Ponieważ zauważył, że te siostry nie kochają swoich mężów. Chcę, byście szkoliły je, by one kochały swoich mężów, by kochały swoje dzieci. Ponadto były trzeźwego umysłu. Czyste. Posłuchajmy kolejnego wyrażenia. Pracowite w domu. Moja żona pracowała jako pielęgniarka na pół etatu. Zawsze pracowała w domu. Dbała o niego. Nie wymagałem tego od niej. Ona taka była. Któregoś razu widziałem, jak siostra służyła. Oczywiście chcemy, żeby siostry służyły. Zdałem sobie sprawę, że ta siostra potrzebuje tego, by kochać swego męża, dzieci i przykładać się do pracy w domu. Chciałem jej nawet powiedzieć, ale tego nigdy nie zrobiłem. Siostro, musisz iść do domu i zatroszczyć się o męża, dzieci. Nie żeby nie służyć, ale wpierw to zrób. Zadbaj o nich, a potem służ. Nie służ i nie poświęcaj tego. Bo co twój mąż pomyśli o służbie? Co pomyślą dzieci? Że służba zabrała cię od nich i że o nich nie dbasz. To niedobre świadectwo. Powinniście kochać swych mężów, dzieci i być pracowite w domu. a jednocześnie służyć. Musicie je szkolić, żeby były dobre, słuchały i były uległe swoim mężom. Dlaczego Paweł powiedział swoim mężom? Ponieważ łatwo ulegać innym mężom. Braciom, ulegajcie swoim mężom, tak by nie bluźniono Słowu Boga. I punkt C, w odniesieniu do aspektu, jakim jest zwyciężanie, powinniśmy być jak królowie, w odniesieniu do aspektu, jakim jest kochanie Pana, powinniśmy być jak kobiety pełne cnót. Jeśli tacy będziemy, sprawi to, że nabędziemy wartości i chwały przed Panem. Dodam, dzięki temu nabędziemy wartości związanej z dyspensacją i chwały przed Panem. Musimy więc być panującymi królami i kobietami pełnymi cnót. A z innego punktu widzenia, wszystkie siostry powinny dążyć do tego, by być takie w praktyce. Dobrze, zakończę. To nie moje słowa. Mam nadzieję, że będą one trwały w świętych i we wszystkich kościołach i w nich zostaną otoczone chwałą. Dobrze, na tym polega głębsze znaczenie bojaźni Pańskiej w Bożej ekonomii.